do naszego starego, ciepłego studia. Można się poczuć jak w czołgu na Saharze, bo to mniej więcej takie są, taka atmosfera panuje i to nie tylko za sprawą gości w studiu, ale za sprawą aury za oknem. Lech Obara, radca prawny, mecenas, oraz Łukasz Gojke, działający w Radzie Pożytku Publicznego przy premierze. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Poprawimy mikrofony, wtedy będzie lepiej nas słychać. W zeszłym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy antylichwiarskiej, projekt ustawy, kolejnej zresztą ustawy, która wspiera wierzycieli, która zabezpiecza Polaków przed wpadnięciem w zły kredyt, w kredyt, który jest kredytem bez wyjścia, który jest kredytem lichwiarskim. Panie mecenasie, to jest ustawa na miarę oczekiwań, jakie stoją przed tym problemem?
To znaczy, można mieć uwagi, czy ograniczenia wprowadzone w zakresie zwłaszcza kosztów pozaodsetkowych maksymalnych nie są za wysokie, ale generalnie zajęto się po raz pierwszy kompleksowo problemem lichwy. I tutaj pan redaktor wspomniał, że dotyczy ta lichwa niektórych, że tak powiem, pozabankowych pożyczek. A chcę powiedzieć, że jest odwrotnie. Otóż od 2006 roku, kiedy wprowadzono ograniczenia w zakresie ustawiania odsetek w pożyczkach, kredytach, gdzie są maksymalnymi, nie tylko firmy pozabankowe, nie tylko osoby fizyczne udzielające pożyczek, nie tylko jakieś korporacje pożyczkowe, ale i banki ogarnęła, dotknięte zostały chorobą lichwy. W jaki sposób one realizowały się? Obchodzeniu, i to banki, poważne banki też, podkreślam, obchodzeniu przepisów ograniczających. Przez co? Że stosowano oczywiście oprocentowanie tak, jak maksymalne jest, ale wprowadzono różnego rodzaju opłaty, które powodowały, że obok przykładowo 10% kwoty oprocentowania rocznego nagle wyrastało to w bankach także do kilkudziesięciu, jeżeli nie kilkuset procent. I to były najróżniejsze. Najróżniejsze od razu wspomnę, bo to były różnego rodzaju marże, prowizje dokładane, wszyscy znają w umowach. To były opłaty przygotowawcze. To były różnego rodzaju opłaty, kary umowne za wznowienie, przedłużenie. To były, jak tu kolega mówi, ubezpieczenia, czyli usługi dodatkowe. To były, nie zapominajmy, jeszcze opłaty na rzecz agentów, którzy sobie dużo, poważne kwoty brały za zorganizowanie możliwości udzielenia takich kredytów. I tu nie było żadnej, powiem szczerze, reakcji państwa. Obok tego jeszcze tylko dodam, bardzo popularna w ostatnim czasach sposobność zarobkowania, która zamieniła się niemalże na rynek taki czarny. To było tak zwane lichwiarsko lichwy mieszkaniowe, gdzie udzielano pomocy ludziom, którzy nie mieli na spłatę kredytu, a jednocześnie zabezpieczano przez przewłaszczenie mieszkań, gospodarstw i bardzo przebiegłymi, paskudnymi klauzulami w umowach wpisywanymi pod nadzorem notariusza, przejmowano całe gospodarstwa. To była choroba, która dotknęła nas, całe społeczeństwo.
Nawet pojawił się termin mafii mieszkaniowych.
Mafii mieszkaniowej, mafii lichwiarskiej.
Tak jest, przy pomocy po pierwsze lichwiarza, a po drugie radcy prawnego albo prawnika,
notariusza, który... Notariusza, pamiętajmy, przy nieruchomościach.
Tak jest, notariusza, który był powiązany z pożyczkodawcą. No i razem tworzyli taki zespół ludzi, który okradał swoich klientów z mieszkań.
Tak, swoich klientów, współobywateli. To była...
No i teraz mamy ustawę, którą przyjął rząd, teraz trafi do Sejmu o godzinie 16 na miejscu pana Łukasza Gojkę. Siedział Łukasz Schreiber, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, i mówił, ta ustawa także jeszcze w tej kadencji zostanie przyjęta, ona również stanie się, wejdzie w życie jeszcze przed upływem tej kadencji Sejmu. Co nas zmieni? To jest tak, że ta ustawa odetnie możliwość lichwy?
To znaczy, powiedzmy sobie, ta ustawa dotyczy przyszłości. Tylko w dwóch rozwiązaniach tak prawnych, a więc rozwiązaniach, gdyby dzisiaj lichwiarz na podstawie tamtych umów żądał podwójnych odsetek czy podwójnych kosztów pozaodsetkowych, będzie mógł ponieść odpowiedzialność karną, która została wprowadzona, realna. Czy drugie, licytacje przy małych kwotach, licytacje nieruchomości.
Przeszłość.
A właśnie, mamy stan przeszły, jak podkreślił zresztą sam Zbigniew Ziobro, sam minister sprawiedliwości, który wskazał na sytuację w prokuraturze rejonowej w Gdańsku, gdzie badanych jest około 1500 aktów notarialnych związanych z takimi transakcjami, jak właśnie transakcje na pożyczki lichwiarskie. I jak rozumiem, tych 150 aktów notarialnych ta ustawa nie dotknie, państwa zdaniem.
Łukasz, to znaczy, jeżeli pan minister by zmienił pewne zasady, które do tej pory obowiązują, a między innymi kontradyktoryjność, niech ona zostanie. Tylko bo w tej chwili to muszą strony udowadnić swoje racje, a nie sąd. Niech by została ta kontradyktoryjność, ale pod warunkiem, no użyję tego słowa, przymusu adwokackiego. Dlaczego? Bo on spowoduje równość stron w
równość
sądzie.
Broni, że tak
bo powiem. Do tej pory no zawsze była ta strona silniejsza, wygrywała. To no niestety ci ludzie, którzy parali się tą lichwą, to oni byli no, tą stroną mocniejszą. Z reguły ci, którzy brali te pożyczki nieszczęsne, no nie było ich stać ani na adwokata, ani nie znali tego prawa wystarczająco. Dlatego pod ten przymus adwokacki to by było dobre rozwiązanie. Ale pod jednym warunkiem, że on będzie kontrolowany. Bo na dzień dzisiejszy ten przymus adwokacki, czy nawet adwokat
z urzędu,
czy on pracuje, czy on nie pracuje, kasę bierze. A tu powinna być to kontrola. I tu sąd powinien mieć możliwość albo ograniczenia tej należności dla tego adwokata, albo w ogóle pozbawienia go zapłaty za niestarannie, za źle wykonaną pracę lub skierowanie takiego adwokata na drogę dyscyplinarną. I w ten czas to ma jakiś sens, bo na dzień dzisiejszy no, ja nie widzę takiej możliwości nawet przy tej zmianie ustawy. Cieszę się, że ta ustawa rozwiąże w jakiś tam sposób, czy zabezpieczy w przyszłości sprawę lichwy. Tylko co z tymi tysiącami ludzi, których dotknęła lichwa, teraz zrobić?
Właśnie, bo ja bym to dodał jako prawnik, że rzeczywiście, zaraz za moment powiemy, co będzie. Natomiast dzisiaj jest tysiące, jeśli nie setki tysięcy ludzi, których lichwa dotknęła, którzy nie mają pieniędzy na prawników i którzy, jeżeli chcą, a są sposoby wygrania nawet przy starych przepisach, tylko to muszą robić prawnicy, którzy czują, wiedzą i albo są dobrze opłacani, tak? Albo przez klienta, a na pewno nie przez ofiary lichwy, albo opłaceni z urzędu, ale tak jak to kolega powiedział, robić to będą rzetelnie, tak jak jest to możliwe. My ileś kilkanaście spraw przeprowadziliśmy, jeśli chodzi o lichwy mieszkaniowe. Odzyskania mieszkania, rozliczenia całości tej całej konstrukcji. Wywalczyliśmy zmniejszenie, tylko my możemy kilkanaście, kilkadziesiąt. Prokurator, okazuje się, minister Ziobro mówi, ile on tam wymienia?
1500.
A tego jest setki tysięcy. W związku z tym trzeba zmienić system rozliczania starej lichwy.
Tylko i wyłącznie w Gdańsku. Tylko i wyłącznie w prokuraturze regionalnej.
Panie redaktorze, tylko
ale to tylko lichwa mieszkaniowa. Natomiast tak. Artykuł 304, karny przepis, który był przepisem przeciw lichwie, był martwy. To lichwa mieszkaniowa, chwała ministrowi. Natomiast resztę ja w ogóle nie obserwowałem aktywności prokuratury. Dzisiaj będzie miała narzędzie, zaraz moment powiem, ale my rozliczmy tych nieszczęśników, którzy są jakby bez dachu nad głową, którzy są dręczeni do dzisiaj, dalej. Także
ale to panie mecenasie, z pana praktyki adwokackiej, jak to wygląda? Czyli jakie są najbardziej jaskrawe przypadki działania lichwy?
To znaczy, najbardziej jaskrawe, mi się wydaje, najbardziej te widoczne to jest ta lichwa mieszkaniowa, która pozbawiała dachu nad głową, całego gospodarstwa, czyli źródła zarobku, no czyniła ludzi nędzarza. I tutaj minister rzeczywiście się włączył, zrobił sztab, który zwalczał nie wszystko. To jest nie wszystko, to są tylko przykłady. My cywilnie też robimy to, natomiast zostało wiele. Jeszcze wczoraj miałem spotkanie z rolnikiem, któremu do mnie zabrano, ale poprzez specyficzne umowy zawierane przez firmy, które tylko tym się zajmowały, pozbawiały ziemi. Po prostu udzielały pożyczek, tworzyły te różnego rodzaju dopłaty, opłaty, kary umowne i po to, żeby on nie mógł spłacić i zabrać mu ziemię. I to musi być nowy system jakby rozliczania.
Czy mówimy te wszystkie lichwa? Dodatkowe dopłaty, opłaty, sumować jakiś procent odsetek, to ile to
by było? I właśnie wchodzimy tutaj na... Po pierwsze, dalej, odsetki ustawowe są maksymalne, określone. Ale te wszystkie dopłaty, opłaty zostały określone na kwotę 45% rocznie. Przy krótszych pożyczkach jeszcze mniejszym, przy miesięcznych 22%. I teraz tak, co jest ważne,
ale
wchodzi tam
określone
wszystko.
W tej nowej ustawie,
w tej nowej,
którą,
które
przypomnijmy, dopiero przyjął rząd.
Rząd i jeszcze nie została uchwalona.
I w związku z tym Senat i prezydent.
I teraz tak, wprowadzono odpowiedzialność karną. Realną, ponieważ poprzednia była nierealna. Nawet ja uważam, poprzez trochę zaniedbania może i ustawodawcy, a nawet i sądu, i ministra. Ponieważ wystarczyło, że było, że wyjątkowo trudna sytuacja, która musiał po pierwsze udowodnić, istnieć po stronie tego, kto pobierał pożyczkę i on musiał o tym wiedzieć, ten lichwiarz, to mogła być mowa o odpowiedzialności karnej. Tego nigdy nie było w stanie udowodnić, nikt nie był w stanie określić, jaka to jest sytuacja, w której można mówić o lichwie, która miała miejsce. Natomiast teraz będzie już odpowiedzialność karna, że gdy zażąda podwójnej, bo to mówimy odpowiedzialność karna, podwójnej tej kwoty poza odsetkowej, czyli powyżej 45, lub podwójnej odsetkowej. W takim wypadku, gdy zażąda, ponosi odpowiedzialność karną. I teraz to tym sposobem będzie można walczyć ze starą lichwą. Czyli nie może dzisiaj zażądać. To jest to. Mało tego. Dobre są rozwiązania dotyczące zabezpieczeń. Wszystkie zabezpieczenia w postaci na przykład poddaniu się egzekucji, hipoteki, różnego rodzaju zabezpieczeń
dotyczących... No, słynny artykuł 777.
No, chociażby. One są ograniczone także do wysokości, czyli 10% odsetki plus 45 koszty pozaodsetkowe. A zobaczmy, a włączymy do koszty pozaodsetkowych także tych agentów, które biorą, czyli nie tylko prowizje, nie tylko kary, ale agenci, czyli wszystko, cokolwiek związane jest z pożyczką, z kredytem, będzie ograniczone. Mało tego, spirale, którą uważam najbardziej boli firmy, różnego rodzaju te parabanki, bo one twierdzą, że ich boli te 45%. A przy walce ze spiralami kredytowymi czy pożyczkowymi, tam były piękne rozwiązania. Po pierwsze, masz badać klienta, potem jeżeli klient, dałeś mu pożyczkę, a on miał wcześniejsze zobowiązania niespłacone, to ty nie możesz ściągać swojej, dopóki on nie spłaci. Mało tego, nie możesz sprzedać windykatorom. Czyli jest to, o tym się nie mówi, ale dla mnie
to
jest to rewelacyjne rozwiązanie.
Czyli te rozwiązania...
To jest tylko kilka. Można by było jeszcze wymieniać.
Mało tego, nie będzie można zlicytować mieszkania, jeżeli dług nie przekracza powyżej 5%.
I to już wchodzi już teraz.
I to wchodzi właśnie teraz.
A wierzyciel nie będzie mógł zażądać, gdy 20% jest mniejszy niż 20% ceny tego oszacowanego mieszkania.
Bo tak z perspektywy czasu, patrząc na to, jak mam do czynienia z tymi ludźmi, których dotknęła lichwa, to ja odnoszę takie wrażenie, że te firmy, które się parały lichwą, one wyszukiwały ludzi, którzy mają małe kredyty. I ci ludzie do nich docierali. I wówczas im oferowali, że oni rozwiążą ten problem, zapłacą ten kredyt pod warunkiem, że oni tutaj podpiszą, ale nie na przykład na 20 tysięcy, ale na 100 tysięcy. No i już ta kwota w ten czas rosła i jak urosła do 200 tysięcy, to oni podstawiali kwitek, że no niestety pana nie stać, mieszkanie zabieramy czy gospodarstwo. Bo to w dużej procencie również dotyczy właśnie rolników, że tracą całe gospodarstwa.
Jeszcze bym dodał jeszcze jedno osiągnięcie. Wiem, że za dużo może tutaj staramy się jakby opanować mikrofon, nie dopuścić pana redaktora, ale jeszcze jedno rozwiązanie. Nareszcie KNF będzie się zajmował konkretną nawet lichwiarską pożyczką. Będzie mógł stosować kary, odwoływać szefów, nawet wykreślać daną firmę pożyczkowo-kredytową z rejestru. A więc ma możliwości, które nie miał, Chociaż gdybyśmy się tak przyjrzeli uprawnieniom, to i KNF, i Urząd Ochrony Konkurencji miały, skorzystały czasem przy firmie jednej z wielkich firmach pożyczkowych 7 milionów, dzisiaj po odwołaniach została zatwierdzona angielska firma
pożyczkowa. Narzuca się pytanie, dlaczego pod sam koniec kadencji, dlaczego ponad 3,5 roku trzeba było czekać na taką ustawę. Czas leciał, osoby wpadały w spirale lichwiarskie, a rząd taki projekt dopiero teraz przedstawia po, jak już powiedziałem, 3,5 roku od rozpoczęcia swojej działalności.
Ale jeszcze za poprzedniej ekipy rządzącej partyjnej również to było podnoszone, czyli to jest temat, który nareszcie znalazł rozwiązanie, ale a tym bardziej jest wtedy moralny obowiązek dzisiaj zajęcia się tym, który żeśmy przez swoje zaniechanie nie ochronili i znaleźli szponach lichwiarzy.
To jeszcze w ramach takiej radiowej porady prawnej do panów pytanie, jeżeli ktoś trafił w spiralę lichwiarską albo ma taką pożyczkę i grozi mu windykacja albo zabranie mieszkania albo cokolwiek innego, to w ramach tej ustawy, która załóżmy, że będzie obowiązywać od 1 stycznia roku przyszłego, co powinien robić teraz?
To znaczy, pierwsze dla mnie to minister Ziobro wskazał pewną drogę, którą niestety nie będzie wykorzystana tak, jak to jest możliwe. Więc wniósł przed kilkoma dniami do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną,
która dotyczy lichwiarskie odsetki sprzed 12 lat.
Rzeczywiście. I to była ta klasyczna sytuacja. Lichwa w postaci odsetki ustawowe, tak, ale kary, różne karne odsetki, a więc te dodatkowe opłaty 30% miesięcznie, czyli 1% za dzień. I to zostało zaskarżone do Sądu Najwyższego. Natomiast dzisiaj, ja uważam, bo trochęśmy ćwiczyli te rzeczy, można by było wnieść tak zwane powództwo przeciwegzekucyjne. Ponieważ jest uchwała z wiosny ubiegłego roku Sądu Najwyższego, która już znalazła rozwiązanie na sytuację jeszcze bez ustawy. A więc wskazać, że zmiana przepisu jest to zdarzenie, które uprawnia nas do powództwa przeciwegzekucyjnego. Czyli mówię, jest egzekucja, stop, proszę zawiesić, do sądu się zwraca, zawiesić, a następnie przedstawić całą tą sytuację prawną, którą umożliwia rozliczenie umowy, tylko że to muszą zrobić prawnicy, a nie stać na prawników. W związku z tym trzeba zmienić system pomocy prawnej, tak jak tu kolega postuluje, żeby był tak zwany przymus adwokacki, czyli pieniądze, znaleźć pieniądze na pełnomocników z urzędu. Bo dzisiaj tak naprawdę korzystanie z pełnomocnika z urzędu jest tylko teoretyczne. Przed sądem walczy, to jest walka wagi kogucie i bokserskie z wagą ciężką. I sędzia, w ramach tej kontradyktoryjności nic nie może zrobić. Nie. Mógłby dać pełnomocnika, ale znowu z różnych przyczyn nie daje słabszemu.
Bo niech pan, panie redaktorze, zwrócił uwagę, że pan minister Ziobro tutaj z tą sprawą z lichwy poszedł drogą skargi nadzwyczajnej. I teraz jak pan sobie... Nie, chwała mu za to. Tylko niech pan sobie wyobrazi, że teraz drogą skargi nadzwyczajnej pójdzie 30-50 tysięcy tych spraw.
To nie rzędem, który to rozwiąże. Czyli musimy to rozwiązać.
To trzeba rozwiązać troszeczkę, no w inny sposób. Może trzeba te sprawy lichwiarskie pogrupować w jakoś czy coś.
A może interwencje ustawodawcze do tamtych spraw.
No właśnie, to rozwiązać. Bo
przez artykuł 5 sądy nie chciały rozliczać.
Bo nie zapominajmy, że jest jeszcze kilkadziesiąt.
Bo tu tak rozumiem, spór zbiorowy nie wchodzi w rachubę, no bo
nie, to w ogóle
jest szereg różnych podmiotów.
Nie.
Ale też nie zapominajmy.
Martwa instytucja, powiedzmy sobie.
Czyli każda sprawa indywidualnie musi mieć
prawnika, wytrawnego prawnika, a to jest zawsze osoba, która nie ma pierwsze pieniędzy. Jak zwróci się do sądu i jeszcze pomoże organizacja społeczna napisać pozew, to sąd mówi, pełnomocnika nie dam, bo pan pisze i na komputerze, i po polsku ładnie składa zdania. Rozumiem, w związku z tym, no pan wystarczająco jest przygotowany do walki w sądzie. A to jest zaprzeczenie właśnie równości broni.
Ale ten problem będzie rósł, bo teraz do tych spraw związanych z lichwą, których jest kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset tysięcy, trzeba dołożyć również te sprawy, które czekają na drogę skargi nadzwyczajnej innych.
No tak.
I tego są następne tysiące. Kto to wykona?
10 tysięcy, sądy mają a kilka tylko
ograniczoną moc przerobową, nie? Ile lat jeszcze, będą ludzie czekali?
Jeżeli chodzi o skargę nadzwyczajną, kiedyś się spotkaliśmy w tym studio parę miesięcy temu w tym samym składzie i rozmawialiśmy o tym, jak ta instytucja, którą wprowadził prezydent Andrzej Duda do swoich projektów nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, działa. No i państwo mówili, że działa tak sobie, nawet że działa źle.
Źle, źle. Wtedy mówiliśmy o jednej skardze po roku nieomalże obowiązywania.
Dzisiaj jest
i jeżeli już mówimy kilkanaście, dajmy na to, czy 10, ale tam już dzisiaj wniesiono chyba z 10 tysięcy, jeśli nie więcej. Czyli wszystko do kosza trafia. Dlaczego? Ponieważ nie ma także przymusu tak zwanego pomocy prawnej. Nie ma ludzi, którzy by pisali profesjonalne skargi, tak jak kasacja. Musi być pomoc prawna, żeby sąd mógł rozpatrzyć. Tu nie ma szans na rozpatrzenie.
Bo powstała specjalna, przypomnijmy, powstała specjalna izba w Sądzie Najwyższym. Tam zasiada ilu sędziów? 15, 20? Ja nawet już nie pamiętam. Kilkunastu sędziów pod 20 zasiada i w tej chwili mają do rozpatrzenia kilkanaście spraw.
I tu woła to naprawdę natychmiastową jakąś zmianę sytuacji. Może właśnie przez to, co mówimy, przymus pomocy prawnej. Ta skarga musi być pisana przez profesjonalistę, który już, korzystając z tej pomocy, stworzyć te punkty. Mamy 1530 punktów bezpłatnej pomocy. Dlaczego te punkty nie zajmują się chociażby wyspecjalizowane tworzeniem skarg w oparciu o akta, żeby mogły rzeczywiście tych kilku urzędników w ministerstwie czy urzędnika
je rozpatrzyć. To by była ta wstępna weryfikacja, nie? Żeby te dokumenty, ta skarga już do prokuratora generalnego czy do RPO trafiała w jakiś sposób już obrobiona, a tak jak oni dostają taki miszmasz, że tak powiem, bo każdy pisze, tak jak tutaj kolega mówi zawsze, to jest ta
krwią serdeczną. O niesprawiedliwych tak, sądach ale... i co ten urzędnik dostaje? No. I on nie wie, co on tu
I
sam ma trafiać, badać. To jest robota dla tysięcy prawników, którzy by to zrobili.
To by była wstępna weryfikacja i takie dokumenty mogą trafić.
Także minister, bo ja wierzę w ministra sprawiedliwości, że tam może być źródło zmian, bo on właśnie jest przekonany o tym, że należy wnosić, ale trzeba się zająć tym na poważnie. Dostrzec to, że mogą być to zmarnowane rozczarowania, zmarnowane oczekiwania ludzi, którzy wierzyli w to, że ta skarga rozwiąże problem. Jeżeli rozwiąże 10 na 10 tysięcy, dajmy na to, no,
to
na miłość boską.
Niepotrzebna.
Jest potrzebna.
A wiele osób wiązało z nią olbrzymie nadzieje.
Ogromne. Do
miało
dzisiejszego
to naprawić
dnia się...
chory wymiar sprawiedliwości.
Spotykając się z tymi ludźmi pokrzywdzonymi, do tej pory oni pokładają ogromną nadzieję w ministrze Ziobrze, że ta skarga nadzwyczajna, pomimo tego, że w tej chwili tak kuleje, ona ruszy, bo nie ma innego rozwiązania w tej chwili.
A ja bym oczekiwał i oczekuję na skargi nadzwyczajne ludzi, których zaproszono, jeśli pamiętam, we wrześniu do premiera, do pani premier, gdzie był i minister Ziobro. Przez cały dzień tych ludzi, ja sam oddelegowałem chyba cztery osoby ze sprawami, którym obiecano się zająć. Ja chcę wierzyć, że właśnie w ministerstwie, bo nie zauważyłem,
żeby te sprawy ruszyły.
To ja chcę wierzyć, że chyba pracują w ministerstwie mimo takiego czasu nad tymi sprawami. Rozumiemy. Także to są sprawy, które w pierwszej kolejności złożono przyrzeczenie, że zajmą się tymi sprawami właśnie tych kilkudziesięciu ludzi, których zaprosił premier i minister sprawiedliwości.
Dodam jeszcze tyle, że kancelaria Lecha Obary jest jedna, a spraw jest tysiące i my już sobie nie radzimy w tej chwili.
Powiedział Łukasz Gojka, członek Rady Pożytku Publicznego przy premierze, gościem popołudniowym był także Lech Obara, mecenas, twórca kancelarii, znanej olsztyńskiej kancelarii prawnej. Dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję bardzo.
Mamy godzinę 17:00.